kilka rzeczy z wczorajszego dnia. Próbowałem wczoraj podzielić się, no, cokolwiek możemy sobie wyobrazić. Nie, ma, nie jest tu mowa o wielkich narodach, one też są zawarte w tym. Chodzi o nawet mniejsze grupy, to znaczy, że Bóg chce Ewangelium, błogosławieństwem Abrahama dotknąć każdą grupę społeczną, każdą rodzinę, jak w jakimś takim szerokim znaczeniu tego słowa. To zostało Abrahamowi obiecane i on to otrzymał, to przyjął. Bożą wolą jest zbawienie każdego człowieka, to jest w jego sercu. Bóg też dostrzega miasta i Biblia daje nam przykłady tego, że całe miasta mogą być poruszone dla Boga, mogą być potrząśnięte czy przeobrażone przez poselstwo, które przyszło od Boga. To już jest w Biblii. To nie jest tylko na kasecie przeobrażone miasta, ale Biblia o tym mówi. Słowo, które Bóg do nas posłał, o tym mówi. I miasto jest ważną rzeczą w oczach Boga, co wystarczy zilustrować tym, że Bóg, stwarzając ludzi, umieścił ich w raju, zbawiając ich, umieści ich w Nowym Jeruzalem, w mieście. Naszym przeznaczeniem jest zamieszkiwanie w mieście. Kiedyś wszyscy zbawieni ludzie będą mieszkać w mieście. W wspaniałym mieście, a więc miasto jest ważną rzeczą i te miasta, w których żyjemy, one mają być zapowiedzią tego, co Bóg kiedyś w doskonały sposób uczyni w Nowej Jerozolimie. Najważniejszą rzeczą z tego wszystkiego jest to, żebyśmy pochwycili, co jest w Bożym sercu. To najlepiej oddaje werset z drugiego listu Piotra, 3:9, może ten jeden z tego wczorajszego dnia. Przeczytamy. On ilustruje w moim przekonaniu bardzo mocno tej postawę Bożego serca. Ten werset brzmi w ten sposób. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chodzi o powtórne przyjście Jezusa. Chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. Taką postawą Kościoła, z której musimy się gruntownie upamiętać, jest przekonanie, że Boża uwaga jest na nas skupiona. I że my jesteśmy tym centrum Bożego zainteresowania, podczas kiedy I z tym się wiąże takie oczekiwanie na przyjście Pana, żebyśmy tylko my byli przygotowani i tak dalej. Takie obecne do tej pory nawet taka postawa, znaczy nie jestem przeciwny gotowości, ale jaka jest istota tego? Postawa w Kościele skupiona na sobie, bardzo taka egocentryczna, podczas kiedy Słowo Boże tu przeczytane mówi tak. Ponieważ Bóg chce, aby każdy człowiek miał szansę zbawienia, więc cierpliwie znosi swój Kościół i odwleka przyjście Jezusa. On ma problem z nami, a nie z ludźmi, którzy Go jeszcze nie poznali. To my jesteśmy nieposłuszni lub niedojrzali i dlatego odwleka się przyjście Jezusa, ponieważ nie wypełniliśmy Bożego polecenia, tak zwanego wielkiego polecenia, wielkiego posłannictwa, które mówi, czy nakazuje nam, abyśmy zanieśli Ewangelię do każdego człowieka. I Bóg nas cierpliwie znosi, ponieważ chce, żeby każdy człowiek został zbawiony. To jest istota tego, co jest w Bożym sercu i musimy, jeśli taka potrzeba jest, a myślę, że jest, upamiętać się i pochwycić to, co jest w Bożym sercu. Nie wystarczy te rzeczy wiedzieć, nie wystarczy znać Boże zamiary, nie wystarczy tego przyjąć do umysłu jako dobre nauczanie, ale coś z tego, co jest u Boga i w Jego sercu musi być nam przekazane. W szczególności każdy z nas potrzebuje od Boga odebrać swoje osobiste powołanie, swoją osobistą obietnicę, a następnie zabiegać o to, żeby wziąć ją i otrzymać ją jako akt własności. Akt własności to jest taki opis, czym jest wiara, o tym mówiłem wczoraj, nie będę to powtarzał. Jest to biblijna rzecz. Można to zilustrować taką sytuacją, że przypuśćmy, nawracasz się i jest twoja rodzina, która jeszcze nie poznała Jezusa. I w pewnym momencie dociera do ciebie, że jest możliwość, jest szansa, albo sam z siebie nawet tak myślisz, żeby ci twoi najbliżsi też zostali zbawieni. Często okazuje się, że nie następuje to natychmiast. Entuzjastyczny jesteś po swoim nawróceniu, idziesz z Ewangelią, a oni na ciebie kubełek zimnej wody wylewają. I wygląda nawet tak, że im bardziej ty chcesz służyć Bogu, tym bardziej oni stają się przeciwni, tym bardziej brną na przykład w jakąś religijność lub może ateizm lub jakiś inny grzech. I wtedy szukasz Boga i patrzysz do Bożego Słowa, może ktoś cytuje ten fragment z Dziejów Apostolskich, uwierz Pana Jezusa Chrystusa, będzie zbawiony Ty i dom Twój. I najpierw daje Ci to nadzieję, później modlisz się i ta nadzieja zaczyna przeradzać się w przekonanie. Wiesz, że ta obietnica jest do Ciebie. Wiesz, tak, ona dotyczy również mojej mamy, albo mojej siostry, albo mojej żony czy męża. Tak, ja wiem to. I wtedy zaczynasz w oparciu o to Słowo, zaczynasz się wstawiać, zaczynasz się modlić, aż dochodzisz do takiego momentu, że już nie potrzebujesz więcej się modlić. Po prostu wiesz. Nie wiesz kiedy i jak, ale to wiesz. Twoja mama będzie zbawiona. Ja wiem! Chodź, pomódlmy się o moją mamę. Nie mamy po co się modlić. Ja wiem, że będzie. Możemy podziękować Bogu za dzień jego czy jej zbawienia, bo już wiem, bo mam akt własności. Jest coś takiego, że poprzez modlitwę, poprzez zmaganie się w pewnym momencie dochodzisz do miejsca, że po prostu wiesz, że wiesz. To na pewno jest Twoje. Jeszcze nie wiesz jak. Jeszcze nie widzisz tego fizycznie, ale to już jest. To już jest rzeczywistością duchową, która do Ciebie należy. Więc jeśli chodzi o zdobywanie miast, to się nie może odbyć w oparciu o jakąś metodę, choć Bożych sposobów działania musimy się uczyć, ani w oparciu o ogólną wiedzę na ten temat, ani w oparciu o nawet najwspanialsze świadectwo. To się musi zrodzić w oparciu o osobistą relację z Bogiem. To najważniejszą rzeczą jest o pochwycenie tego, co jest w Bożym sercu. O pochwycenie tego, co jest w Bożym sercu, albo o przyjęcie tego, co jest w Jego sercu. Jeżeli nie ma w nas miłości takiej, jaką ma Bóg, nie możemy być użyci do tego, żeby innych doprowadzić do zbawienia. I dzisiaj chciałbym opowiedzieć takie dwa tematy związane z modlitwą. Modlitwą, która w tym folderze została nazwana jako związywanie mocarza, to znaczy usuwanie przeszkód na drodze Ewangelii, głównie przez różne formy modlitwy. Takie dwa tematy. Troszkę inaczej teraz je zatytułowałem niż w tym folderze i zmieniam kolejność. Więc teraz byłaby ta część, która odpowiada pokucie i identyfikacyjnej, to nazwałem zbiorowa odpowiedzialność, a po przerwie byłoby na temat terytorialności i ołtarzy. Są pewne koncepcje, które zawarte są w Biblii, które pomagają nam zrozumieć duchowe prawa, jakie rządzą w tym świecie, mają wpływ na ten świat i kiedy my je rozumiemy, możemy skuteczniej modlić się. Możemy skuteczniej ukierunkować naszą gorliwość w modlitwie. Więc może zaczniemy od takiego ogólnego stwierdzenia. Kto może mówi o duchowej walce, mówi o tym, że jest przeciwnik. To są oczywiste fakty. W tej walce przeciwnik, czyli diabeł, on używa pewnych określonych broni i ja może tylko trzy z tych broni wymienię. Jedno z nich jest grzech. I tutaj mam na myśli grzech w takim wymiarze powszechnym. Coś, co jest zjawiskiem, a nie indywidualnym, pojedynczym upadkiem, ale zjawiskiem społecznym wręcz. I możemy bez problemu, myślę, że kogokolwiek bym poprosił, wymieniłby co najmniej kilkanaście negatywnych zjawisk społecznych, które są grzechem powszechnie popełnianym w naszym kraju. Nie jest to żaden problem, żeby coś takiego powiedzieć. Grzech rodzi pewne konsekwencje. A Słowo Boże o tym mówi, że każdy, kto grzeszy, staje się niewolnikiem grzechu. On prowadzi do związania, prowadzi do zniszczenia. Jeden grzech prowadzi do kolejnych rzeczy. Przykład, który nas dotyczy niestety, to według Bożego Słowa bałwochwalstwo systematycznie uprawiane prowadzi do kolejnej rzeczy, to jest rozbudzenie takich niezdrowych pożądliwości i perwersji w dziedzinie seksualnej. Tak mówi pierwszy rozdział listu do Rzymian. Jeśli jest praktykowane bałwochwalstwo, to w rezultacie przychodzi rozwój pożądliwości i również perwersja. Stąd nasz kraj jest postrzegany jako kraj, w którym ten duch pożądliwości działa niemalże... Jeden z krajów, w którym działa najmocniej w całej Europie. Należymy tutaj niestety do czołówki. Może tylko Francja nas wyprzedza. Z powodu bałwochwalstwa duch pożądliwości jest bardzo potężny. W naszym kraju jest prawie 100% społeczne przyzwolenie 90 parę procent jest społeczne przyzwolenie na pornografię. Nie ma społecznego sprzeciwu. Nie da się tej sprawy załatwić ustawami. Dlatego, że jest społeczne przyzwolenie. Nasi posłowie walczą z różnymi rzeczami, ale nie z tym. Albo niespecjalnie z tym walczą, bo jest społeczne przyzwolenie, dlatego że jest społecznie obecne to w wyniku wielowiekowego bałwochwalstwa. Niestety jeszcze jest cała ukryta dziedzina perwersji seksualnej, która dopiero zaczyna wychodzić na wierzch i jako Kościół musimy się przygotować do tego, żeby się z tym rozprawiać. Na razie ze względu na to, że to jest temat tabu, o tym się mało mówi i ludzie, którzy mają takie problemy, ukrywają to. Ale przygotujmy się jako Kościół, żeby z miłością i z mocą Bożą, z mądrością wyjść naprzeciw osobom, które zostały uwikłane czy związane przez to, że jako Polacy od lat oddajemy się bałwochwalstwu. To jest grzech. Druga rzecz, którą diabeł używa, to są warownie. Wiemy, co to jest warownia w takim indywidualnym wymiarze. To jest pewien utrwalony sposób myślenia, który sprzeciwia się Bogu, sprzeciwia się Ewangelii. Ale warownie istnieją też w sensie zbiorowym. Bardzo łatwy przykład mogę podać. Taką warownią jest przekonanie, że zbawienie jest za uczynki. No weź i porozmawiaj z kimś i powiedz mu, że ty jesteś zbawiony. Popatrz na ciebie, ależ ty pyszny jesteś. A dlaczego? Ponieważ on ma to wbudowane w siebie. Tam głęboko w umyśle jest to zapisane i tak mocno zapisane, że ciężko jest to zmienić. Zbawienie jest za uczynki. To jest warownia. To jest najpotężniejsza warownia, która skutecznie przeszkadza przyjęciu Ewangelii. Pamiętam ileś tam lat temu, już przykład powtarzam ciągle, ale jest taki wyraźny. Byłem w Olecku, tam przymocowywali szyld, tak, też tutaj macie szyld, przymocowywali szyld. Jakaś kobieta, jestem na zewnątrz, na ulicy, jakaś kobieta przychodziła, ponieważ przymocowali szyld, ona tak widziała, że jestem z tymi ludźmi, chociaż nie stamtąd, zaczęła rozmawiać ze mną i tak pozytywnie mówiła, to jest dobre. Tam ona znała kogoś, kto pił, przestał pić, nastąpiła zmiana w jego życiu, to było świadectwo, ale mówi, ale kto by dał radę tak żyć według przekazań, jak oni tu żyją. Jak ona się tak podstawia, przecież nie można nie wykorzystać okazji, więc ja jej mówię, to nie o to chodzi, to jest to Jezus, i mówię jej Ewangelię. Ona się zgadza, przytakuje na to wszystko, co ja mówię, tak pozytywnie nastawiona i podsumowuje, ale kto by dał radę tak żyć według tych przekazań, więc ja mówię, to znowuż nie. I próbuję, i tak trzy podejścia mnie, i za każdym razem docieraliśmy do tego miejsca, że ona wracała do tej myśli, że żeby otrzymać to zbawienie, trzeba najpierw zasłużyć na nie swoimi uczynkami, a ona wie, że nie jest w stanie. I koniec, musieliśmy się rozstać w pewnym momencie. Była warownia, która wymaga zburzenia. I trzecia rzecz, którą diabeł może używać i używa, to są bezbożne przymierza, które zostały zawarte poprzez przedstawicieli narodu, miasta, grupy społecznej, zostały zawarte i powodują związanie. Ci ludzie, którzy mają władzę, mają pewne uprawnienia, również w sferze duchowej. Takim bezbożnym przymierzem jest przymierze zawarte przez naszego króla Jana Kazimierza w 1656 roku, ogłaszające Marię królową Polski. I to przymierze, zacząć na historię, spowodowało ogromne, wielowiekowe kłopoty dla naszego narodu, z których ledwo teraz może, dzięki Bożej łasce, no, oczekujemy tego, będziemy się wydobywać, czy wydobywamy się. Ale natychmiast po tej akcji nastąpił stopniowy upadek moralny naszego narodu, zakończyło się to rozbiorami. Przez 20 lat nie istnieliśmy jako państwo. Okres międzywojenny też nie był jakimś okresem prosperity, gdzie kolejna wojna, mnóstwo ludzi zginęło, po wojnie też nie przyszła uprawniona wolność i tak dalej. To są proste konsekwencje zawarcia bezbożnego przymierza. Więc to są takie rzeczy, które diabeł może używać jako swoją broń. I teraz chciałbym na taką rzecz zwrócić uwagę, że on, używając tych rzeczy, blokuje możliwość dotarcia Ewangelii do ludzi. Drugi list do Koryntian, 4 rozdział, to też takie bardzo znane miejsce. A mimo, że je znamy, chciałbym na pewne rzeczy zwrócić uwagę tutaj. Apostoł Paweł pisze tutaj w tym miejscu, które przeczytamy, o zwiastowaniu Ewangelii. 4 rozdział od 2 do 4 wersetu. Lecz wyrzekliśmy się tego, co ludzie wstydliwie ukrywają. I nie postępujemy przebiegle, ani nie fałszujemy Słowa Bożego. ale przez składanie dowodu prawdy polecamy siebie samych w sumieniu wszystkich ludzi przed Bogiem. A jeśli nawet Ewangelia nasza jest zasłonięta, zasłonięta jest dla tych, którzy giną, których Bóg świata z tego, zaś u wierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. I zwróćmy uwagę na to, co tutaj jest dokładnie napisane. Po pierwsze, Paweł przedstawia siebie i swoich współpracowników jako ludzi, którzy pilnują samych siebie, żeby w najlepszy możliwy sposób przedstawiać Ewangelię. To nie byli kombinatorzy. To nie byli ludzie, którzy chcieli po prostu zrobić jakąś karierę. On mówi, że prowadzili przeźroczyste życie. Proszę bardzo, jeśli chcesz zobaczyć, jak żyję w domu, przyjrzyj się moim finansom, przyjrzyj się całemu mojemu życiu. Ono jest w porządku, ono jest czyste. Zobacz, jak wygląda moje życie. Moje życie jest dowodem tego, że nie mam żadnego innego interesu, jak tylko podobać się Bogu. Oni prowadzili takie życie. Nie było żadnego ukrytego grzechu. Nie było żadnej podwójności. Była zupełna otwartość. A więc mamy tutaj sługi Boże, którzy swoim życiem dają dowód prawdziwości Ewangelii. Ludzi, którzy przedstawiają Ewangelię w najlepszy możliwy sposób. Życie połączone z tym, co głoszą. To jest to, co powinno mieć miejsce. Z pierwszego listu do Koryntian dowiadujemy się, że Paweł również odciął się od pułapki intelektualizmu. Że on głosił tak, jak należy. Krzyż Chrystusa. I że w związku z tym, że znał tylko krzyż Chrystusa, kiedy zwiastował Ewangelię, w związku z tym pełna Boża moc przejawiała się w jego usłudze. To jest drugi rozdział pierwszego listu do Koryntian. Ponieważ nie polegał na żadnej mądrości ludzkiej, na jakimś przekonywaniu, ale w prosty sposób zwiastował. Mówił tylko o krzyżu Chrystusa, więc objawiały się w jego zwiastowaniu duch i moc. A więc mamy człowieka o czystym życiu, w dodatku przeźroczystym, otwartym, który odkrywa się przed ludźmi, zwiastując im Ewangelię. Mamy człowieka, który zwiastuje krzyż i objawia się moc Boża. I on, ten człowiek, stwierdza, że niektórzy ludzie nie przyjmują Ewangelii. I nie, ani jedno słowo tutaj zapisane w tym fragmencie nie sugeruje, że oni odrzucili Ewangelię. To nie jest mowa o ich woli. To jest mowa o tym, że Ewangelia jest dla nich zasłonięta. To znaczy, była im przedstawiona, działała nawet Boża moc, a oni nie zobaczyli tego. To jest mowa o takiej sytuacji. Nie mówimy o tym, bo tak też jest, że ktoś usłyszy, Ewangelia go poruszy i on ją świadomie odrzuci. Tak się zdarza. Ale tu mamy opisaną sytuację, że ktoś, owszem, usłyszał, zostało mu to przedstawione, ale nie zobaczył. Dlatego, że była zasłona, która nie pozwalała mu zobaczyć, tak jak była zasłona w sercu tej kobiety, z którą rozmawiałem. Ja jej mówiłem, ona była nawet pozytywnie nastawiona, miała świadectwo życia tych ludzi, którzy tam mieszkali, ale była zasłona, ona nie mogła zrozumieć tego. Dlatego, że była zbudowana warownia w jej umyśle. Zasłona, przez którą diabeł zaślepił ją, żeby nie mogła zobaczyć świata Chrystusa i żeby nie mogła przyjąć zbawienia do swojego życia. Praktyczna taka uwaga jest taka, że oczywiście będziemy mówić o modlitwie, ale to też oznacza, że nawet jak ktoś za pierwszym razem nie przyjmuje naszego świadectwa, nie potrzebujemy się zniechęcać. Może jeszcze jest zasłona, trzeba mówić drugi raz, trzeci raz, czwarty raz. Mało kto się nawraca, słysząc Ewangelię tylko raz. Kto z Was nawrócił się po pierwszym usłyszeniu Ewangelii? Proszę podnieść ręce. Nie ma ani jednej osoby. To są wyjątki. Są tacy ludzie. Ja znam jedną lub dwie osoby takie, które się nawróciły po tym, jak pierwszy raz tylko usłyszały i się nawróciły. Większość z nas musiała usłyszeć kilka razy. A dlaczego? Jak powiem, jak to było w moim przypadku. Tam trafiłem w środowisko chrześcijan i było tak. Znaczy, było wielokrotnie w różnych sytuacjach, ale jedną sytuację. Pamiętam taką baptystkę i ona mi opowiadała o swoim chrzcie. Dzisiaj wiem, znaczy później wiedziałem, że ona próbowała powiedzieć mi Ewangelię. I ja słyszałem wszystko, co mówi. I rozumiałem każde słowo, ale nie wiedziałem, o co jej chodzi. I ona mi opowiadała, ja słuchałem grzecznie, ale to spływało po mnie jak woda po kaczce, bo była jakaś blokada. Po pewnym czasie wiedziałem, że oni coś mają. Nie bardzo wiedziałem, co. Nie bardzo wiedziałem, jak to. Oni mi to mówili, a to do mnie nie docierało. I potrzeba było kilku miesięcy, aż zostały te warownie zburzone, były jakieś. warownie zostały zburzone, aż po prostu nastąpił przełom. Dlatego nie powinniśmy zniechęcać się ani strząsać prochu z naszych sandałów po pierwszym razie, kiedy ktoś nie przyjmuje Ewangelii. To jest normalne. On musi usłyszeć to wielokrotnie, aż zostanie to zburzone. Ale tu jest mowa o tym, że diabeł zaślepił, postawił zasłonę, aby im nie świeciła światłość Chrystusa. Pan Jezus mówi w Ewangelii, przeczytamy dwa fragmenty, Ewangelia Mateusza, 12 rozdział, to jest 9 werset. Albo jak może kto wejść do domu mocarza i jego sprzęty zagrabić, jeśli pierwej nie zwiąże mocarza, wtedy dopiero dom jego ograbi. Pan Jezus mówi tutaj, jak mógłbym wyrywać diabłu ludzi, których on związał, gdybym go najpierw nie związał. Bo był oskarżony o to, że współpracował z Belzebubem i tej mocy to robił. On mówi, zupełnie coś przeciwnego ma miejsce. Więc Pan Jezus mówi tutaj o związaniu mocarza. Inny fragment, taki równoległy fragment, zapisany w Ewangelii Łukasza. Tutaj Pan Jezus innymi słowami trochę to opisuje. 11 rozdział Ewangelii Łukasza, 21, 22 werset. Ale to jest ważne, jakie słowa Pan Jezus używa. Myślę, że musimy rozumieć te Boże koncepcje. Gdy zbrojny mocarz strzeże swego zamku, bezpieczne jest mienie jego. Lecz gdy mocniejszy od niego najdzie go i zwycięży, zabiera mu zbroję albo broń jego, na której polegał, i rozdaje jego łupy. To samo zostało to opisane innymi słowami. Zostało opisane, że jest zamek, warownia pewna, która została zbudowana przez mocarza po to, żeby tam przechowywać łupy, i tu nie chodzi o żadne materialne rzeczy, ale chodzi o ludzi, i trzeba, żeby zabrać mu łupy, trzeba mu zabrać jego broń. Trzeba go pozbawić jego broni. I ta najważniejsza rzecz, którą chcę powiedzieć, to jest to. Pan Jezus rozbroił mocarza. On to zrobił. W tym czasie, kiedy on to mówił, to jeszcze się nie stało, w sensie takim, w sensie następstwa czasu, prawda? To się stało na krzyżu. W tym czasie, kiedy on to mówił, można by tak powiedzieć, i coś takie coś funkcjonuje w Biblii, Pan Jezus brał to na kredyt. Możemy powiedzieć to w ten sposób. On rozmawiał z Ojcem i powiedział, Ojcze, Ty wiesz, co się stanie niedługo na krzyżu? Chciałbym skorzystać nieco z tego, co wtedy zdobędę. Chciałbym wziąć pewne rzeczy na kredyt. I Ojciec powiedział, dobrze, ja wiem, że Ty jesteś wierny, że Ty to zapłacisz wszystko, pełną cenę zapłacisz, wiesz. Jezus uzdrawiał, Jezus uwalniał ludzi, dlatego że On miał to zrobić, On miał związać mocarza i otrzymał od Boga prawo, ażeby z tego korzystać. I teraz ten moment tego rozbrojenia, czy związania mocarza jest opisany w liście do Kolosan, w 2 rozdziale, 14-15 werset. Wymazał obciążający nas list dłużny, który zwracał się przeciwko nam ze swoimi wymaganiami, i usunął go, przybiwszy go do krzyża. Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności, wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi. Na krzyżu Jezus odniósł zwycięstwo. Rozprawił się z grzechem, rozprawił się z warowniami, rozprawił się z bezbożnymi przymierzami. On za wszystko zapłacił cenę. Jego krew oczyszcza z grzechu. Jego cierpienie, to przez co on przeszedł, daje moc do tego, żeby wszystkie warownie, które są w umysłach ludzi, zostały zburzone. I jego krew daje moc do unieważnienia bezbożnych przymierzy. Jezus zapłacił za to, aby wszystkie bezbożne przymierza mogły być unieważnione. On to zrobił na krzyżu. On zabrał diabłu jego broń. Teraz jest coś takiego, i myślę, że to dostrzegacie w Biblii, że słowo mówi nam o wstawiennictwie. Ja tak bardzo nie chcę rozwijać tej koncepcji, ale pierwszym takim, no nie pierwszym może, a takim prominentnym stawiennikiem był Mojżesz, który kiedy Izrael zgrzeszył, on stanął pomiędzy Izraelem a Bogiem. Stanął pomiędzy. Stawił się, czyli stanął pomiędzy, powiedział, jeśli chcesz ich zniszczyć, ja jestem po drodze. A jeśli nie, to wymasz mnie z księgi, którą napisałeś. Znaczy, Mojżesz powiedział, oddaję swoje życie, włącznie z życiem wiecznym, za tych ludzi. To jest wstawiennictwo. I w przypadku Mojżesza Bóg nie wziął jego życia, ale zatrzymał swój gniew. I w przypadku każdego innego człowieka, który stanął pomiędzy ludźmi, którzy zasługiwali na gniew, a Bogiem, Bóg nie wziął ich życia. W przypadku jednego człowieka on to zrobił. W przypadku Jezusa. A więc Jezus jest tym pełnym, prawdziwym wstawiennikiem, który stanął pomiędzy sprawiedliwym Bogiem i jego gniewem, a ludźmi, i Bóg cały swój gniew wylał na niego. I on oddał swoje życie. Natomiast my wszyscy, kiedykolwiek uczestniczymy we wstawiennictwie, jesteśmy cieniem Jezusa. Nie wiem, jak to określić, on dopełnił swoje dzieło, ale dał nam prawo jakiegoś udziału, naśladowania Jego, jakiegoś uczestniczenia w tym, co on dokonał. Głównie poprzez modlitwę. Głównie poprzez decyzję naszego serca, na przykład taką, jaką przedstawia apostoł Paweł, 9 rozdział listu do Rzymian, gdzie on mówi, że w swoim sumieniu poświadcza mi to Duch Święty, że byłem gotów dać się odłączyć od Chrystusa. Gotów odłączyć się od Chrystusa za braci moich w ciele, za Żydów, za Izrael. Więc Bóg w naszym przypadku zadowala się gotowością, zadowala się niewielką ceną w porównaniu z tym, co zrobił Jezus, czasu spędzonego na modlitwie, poście, wołaniu do Niego. To jest to, czego Bóg od nas oczekuje. On nam pozwala uczestniczyć w cierpieniach Chrystusa. Daje nam prawo, to jest przywilej. Czy w Jego zmaganiu. Możemy w jakiś sposób uczestniczyć, jesteśmy Jego naśladowcami. Ale musimy cały czas pamiętać, że tym, który zapłacił pełną cenę, jest sam Jezus Chrystus. On rozbroił mocarza, nam pozostaje korzystanie z tego zwycięstwa poprzez utożsamienie się z tym, co Jezus uczynił. I to jest rzecz niezwykle ważna, to jest niezwykle ważne, że największe zwycięstwo dokonało się przez śmierć zwycięzcy. Nie poprzez głośne gromienie przeciwnika. Tak Pan Jezus to robił też. Wypędzał złe duchy, publicznie ustrawia. On robił te rzeczy i to były zwycięstwa. To była walka. Ale to największe zwycięstwo dokonało się w inny sposób. Dokonało się, powiedzmy to po cichu, wyglądało jak porażka. Dokonało się w ten sposób, że on oddawał swoje życie. Tak samo jest w naszym przypadku. Największe zwycięstwa nie dokonują się w sposób spektakularny, taki, nie wyglądają na wielkie zwycięstwo. Te największe rzeczy zazwyczaj dokonują się właśnie wtedy, kiedy oddajemy swoje życie, kiedy coś wydaje się, że tracimy, kiedy płacimy ogromną cenę. Więc w tej duchowej walce jest czas na to, żeby głośno się modlić, jest czas na to, żeby pościć, jest czas na to, żeby krzyczeć i gromić, ale jest też czas oddawania swojego życia i ten jest decydujący. Jeśli będzie tylko głośny hałas, bez tego drugiego, to będziemy bardzo nieskuteczni, nie osiągniemy swojego celu. Tak jak ktoś powiedział, zwycięstwo rozpoczyna się z imieniem Jezus na ustach, ale kończy się, czy jest spełnione wtedy, kiedy charakter Jezusa jest w naszym sercu, kiedy oddajemy swoje życie i upodabniamy się do Jezusa Chrystusa. To jest taki wstęp, gdy chodzi o zwycięstwo Jezusa, teraz o tej zbiorowej odpowiedzialności. Będę mówił o zbiorowej odpowiedzialności. To strasznie źle się powinno kojarzyć. Prawda? Ale jest to pewna rzeczywistość i chcę to podkreślić, że ta rzeczywistość ogranicza się wyłącznie do tego, co dzieje się tutaj na ziemi. Kiedyś każdy człowiek bez wyjątku stanie przed Bogiem i zostanie rozliczony dokładnie ze swojego życia i z niczego więcej. To jest sąd wieczny. A ja teraz mówię o sądzie doczesnym. O tym, co się dzieje tutaj na ziemi. I tutaj jest coś takiego. Istnieje coś takiego i pokażę to w Biblii. Jak zbiorowa odpowiedzialność i wynikają z tego pewne wskazówki dotyczące modlitwy. Więc zacznijmy od objawienia drugi rozdział. W objawieniu, w drugim, trzecim rozdziale jest zapisanych 7 listów do 7 zborów Azji Mniejszej. Fezu, Smyrny, Pergamu, Tiatyry, Sardes, Filadelfii i Laodycei. 7 zborów, 7 listów skierowanych przez Pana Jezusa. Weźmy jeden z nich. Każdy jest bardzo podobnie skonstruowany. List do zboru w Pergamie i przeczytajmy większość tego listu, drugi rozdział 12 wersetu. A do anioła zboru w Pergamie napisz, to mówi ten, który ma oczy, ostry miecz obosieczny. Wiem, gdzie mieszkasz, tam, gdzie jest tron szatana, a jednak trzymasz się mocno mego imienia i nie zaparłeś się wiary we mnie nawet w dniach, kiedy Antypas, świadek mój wierny, został zabity u was, gdzie szatan ma swoje mieszkanie. Lecz mam ci nieco za złe, mianowicie, że są tam tacy, którzy trzymają się nauki Balaama, który nauczał Balaka, jak uwodzić synów izraelskich, by spożywali rzeczy bałwaną ofiarowane i uprawiali nierząd. Tak i ty masz u siebie takich, którzy również trzymają się nauki Nikolaitów. Upamiętaj się więc, a jeżeli nie, przyjdę do ciebie wkrótce i będę z nimi walczył mieczem ust moich. Ten list został skierowany do całego zboru i zobaczcie, w tym liście i we wszystkich innych Pan Jezus traktuje zbór jak osobę, w liczbie pojedynczej mówi. To jest dotyczy wszystkich ludzi, którzy byli wierzący w Pergamie, ale Pan Jezus mówi do nich jak do jednej osoby, traktuje ich zbiorowo, zbiorowo ocenia każdy z tych zborów i jego życie. Traktuje jak jedną osobę, nie mówi indywidualnie, tylko mówi jak do jednej osoby. Jest takie spojrzenie i to powinniśmy przyjąć, że oprócz tego, że Bóg nas widzi indywidualnie, ma z każdym społeczność, widzi też swoje kościoły, zbory, społeczności jak jedną całość i traktuje jak jedną całość. Ma pewien plan, ma pewne słowa, czy to zachęty, czy napomnienia, czy wskazówki. Inna sytuacja. Może otworzymy księgę Ezechiela, 16 rozdział. To jest bardzo ciekawe miejsce, warto może jej cały czytać, ale przeczytamy tylko kilka wersetów. Od 44 do 51. Księga Ezechiela, 16 rozdział, od 44 do 51 wersetu. Oto każdy mówiący w przypowieściach wypowie o tobie tę przypowieść. Jaka matka, taka córka. Jesteś córką swojej matki, która obrzydziła sobie męża i dzieci, i jesteś siostrą swoich sióstr, które obrzydziły sobie mężów i dzieci. Waszą matką była Chetytka, a waszym ojcem Amorejczyk. Dosyć ostre słowa. Jeśli ktoś nie czytał, czy wiecie, do kogo to jest skierowane? To czytamy dalej. Starszą twoją siostrą jest Samaria. I to nie jest imię jakiejś kobiety, tylko to jest miasto, która ze swoimi córkami mieszka na północ od ciebie, a młodszą twoją siostrą, która mieszka na południe od ciebie, jest Sodoma ze swoimi córkami. Czy ty nie chodziłaś ich drogami i nie postępowałaś według ich obrzydliwości? Niewiele brakuje, a będziesz na wszystkich swoich drogach postępować gorzej niż one. Jaką rzecz, mówi Wszechmocny Pan. Twoja siostra Sodoma i jej córki nie postępowały tak, jak ty postępowałeś ze swoimi córkami. Oto winą Sodomy, twojej siostry, było to. Wzbiła się w pychę, miała dostatek chleba i beztroski spokój wraz ze swoimi córkami, lecz nie wspomagała ubogiego i biednego. Były wyniosłe i popełniały obrzydliwości przed obliczem moim, dlatego usunąłem je, jak widziałaś. A Samaria nie popełniła ani połowy twoich grzechów. Ty popełniłaś więcej obrzydliwości niż one i usprawiedliwiłaś swoje siostry wszystkimi swoimi obrzydliwościami, które popełniłaś. Wiecie, do kogo to jest skierowane? No, to łatwo sprawdzić z kontekstu. Do Jerozolimy. A więc Jerozolima, Samaria, Sodoma, jest więcej przykładów w Biblii, są tutaj traktowane przez Boga jak pojedyncze osoby, przyrównane są do kobiet. Bóg patrzy na miasta tak, jak na osoby, ocenia te miasta, opisuje ich postępowanie, mówi o konsekwencjach, jakie były ponoszone. No, we wszystkim te miasta są traktowane tak, jak pojedynczy człowiek. A więc nie możemy mówić o narodach, Bóg mówi czasem o całych narodach pewne rzeczy. Pan Jezus też to kontynuuje, mówi na przykład o Kafarnaum, o innych miejscach, o Jerozolimie, płacze nad Jerozolimą, nad miastem. W Bożych oczach miasta, narody, jakieś grupy ludzi są często traktowane tak jak jedna osoba i Bóg dokonuje pewnych rzeczy stosownie do oceny postępowania tej osoby. Jest to zbiorowa odpowiedzialność. Jeżeli mieszkasz w bezbożnym mieście, będziesz uczestnikiem w pewnym momencie Bożego Sądu, który spada na to miasto, pomimo to, że jesteś człowiekiem, który nie jest bezbożny sam. Przez Jeremiasza Bóg posłał napomnienie do Izraelitów, którzy byli w Babilonie. Powiedzieli, starajcie się o pomyślność tego miasta, módlcie się o pomyślność tego miasta, ponieważ od pomyślności tego miasta zależy wasza pomyślność. To niekoniecznie musi być tak, że Bóg zamierza twój kościół czy wierzących jak wyspę, jak oazę na pustyni błogosławić, a reszta naokoło będzie żyć pod przekleństwem. Raczej jest tak, że rzeczywiście Bóg się troszczy o swój lud, ale my dzielimy los tych, którzy mieszkają wokół nas. I bardzo dobrze, bo to nas skłania do tego, żebyśmy błogosławili ich, a nie potępiali. Więc jest coś takiego, jak zbiorowa odpowiedzialność. Ponosimy konsekwencje postępowania innych. I Bóg patrzy zbiorowo. Inny aspekt tej zbiorowej odpowiedzialności to jest odpowiedzialność, która idzie przez pokolenia. Przeczytajmy taki ważny fragment Ewangelii Mateusza, 23 rozdział. Spróbuję tak powoli, uważnie to przeczytać. Starajcie się też tak uważnie czytać, co Pan Jezus tutaj mówi. Jest tutaj rozmowa z faryzeuszami uczonymi w piśmie. Tą rozmowę Pan Jezus przeprowadził niedługo przed swoją śmiercią. Może warto też na to popatrzeć w ten sposób. Pan Jezus w tym ostatnim miesiącu, właściwie to ostatnie dni przed tym, zanim został ukrzyżowany, on przybył do Jerozolimy, wiedząc, co się stanie, i spotykał się z przywódcami religijnymi, z faryzeuszami uczonymi w piśmie, i prowadzili bardzo ostre rozmowy. Kiedy czytamy te fragmenty, czy to z Ewangelii Mateusza, czy z Ewangelii Łukasza na przykład, to może nam wydawać się, kiedy je czytamy, że Pan Jezus po prostu od tak na chłodno wypowiada słowa potępienia do tych ludzi. Ale jeśli się wczujemy w tą sytuację, to ona wyglądała trochę inaczej. W tym czasie ci ludzie już postanowili, że pozbawią Jezusa życia. Ich wrogość do Jezusa była na takim poziomie, że myślę, że kiedy On znajdował się pomiędzy nimi, to było wyczuwalne. To po prostu atmosfera była przesiąknięta wrogością. To było namacalne. Mówiąc inaczej, jak się znajdziesz w gronie takich ludzi, którzy naprawdę Ciebie nienawidzą, to jest ciężko wytrzymać. To jest po prostu fatalne odczucie. Nie wiem, czy się kiedy Tobie trafiło, że ktoś Cię tak traktował. Po prostu czujesz to. Z każdym słowem, z każdym gestem, z każdym spojrzeniem oczu czujesz, jak to w Ciebie wali. Czujesz tą presję. To nie było przyjemne. I dla Jezusa też nie było to przyjemne. I On nie poszedł do tych ludzi rozmawiać z nimi dlatego, żeby wypowiedzieć jakieś słowa sądu, żeby z nimi się posprzeczać czy pokłócić. Nie. On im dawał szansę do nawrócenia. Z miłości poszedł znosić tą wrogość, tą nienawiść. To wchodził w trudną sytuację, ponieważ kochał tych ludzi i chciał im dawać szansę. I słowa Jezusa to nie były słowami niechęci, nienawiści czy sądu. To było ostatnie wołanie. Upamiętajcie się, bo jeśli nie, po prostu koniec. I nie ma żadnej innej nadziei dla was. Jesteście w strasznym miejscu. To było, nie wiem, takie wołanie, jakbyśmy krzyczeli przez okno do człowieka, który stanął na środku ulicy, a tu pędzi samochód, uciekaj stamtąd. Musisz wrzeszczeć na niego. Może użyjesz jakiegoś określenia, ty głupi człowieku. Głupcze jeden, zejdź, bo cię za chwilę uderzy samochód i to będzie koniec twojego życia. Jeśli jakieś inne słowo do kogoś nie dotrze. Pan Jezus mówił bardzo ostre słowa, ponieważ chciał dać tym ludziom szansę uratowania. On ich kochał, tak samo jak każdego innego. Oni go nienawidzili szczerze i dogłębnie. ale On ich kochał. I przeczytajmy od 29 wersetu. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że budujecie grobowce prorokom i zdobicie nagrobki sprawiedliwych. I mówicie, gdybyśmy żyli za dni ojców naszych, nie bylibyśmy ich wspólnikami w przelaniu krwi proroków. A tak wystawiacie sobie świadectwo, że jesteście synami tych, którzy mordowali proroków. Wy też dopełnijcie miary ojców waszych. Węże, plemię żmijowe, wygląda to jak przezwisko, nie? Jakby Pan Jezus chciał ich obrazić, ale On chciał nimi potrząsnąć. Chciał nimi potrząsnąć. Musiał użyć ostrych słów. Węże, plemię żmijowe, jakże będziecie mogli ujść przed sądem ognia piekielnego? Oto dlatego ja posyłam do was proroków i mędrców i uczonych w piśmie, a z nich niektórych będziecie zabijać i krzyżować. Innych znowu będziecie biczować w waszych synagogach i przepędzać z miasta do miasta, aby obciążyła was cała sprawiedliwa krew przelana na ziemi, od krwi sprawiedliwego Abla aż do krwi Zachariasza, syna Barachjaszowego, którego zabiliście między świątynią a ołtarzem. Zaprawdę powiadam wam, spadnie to wszystko na ten ród. I zacznijmy od czegoś, co jest najdziwniejsze w całym tym miejscu. Pan Jezus mówi tak. 35 werset. Obciąży was cała sprawiedliwa krew, począwszy od krwi Abla aż do Zachariasza, syna Barachjaszowego. Abel to zaraz po stworzeniu zginął. Oni mogli powiedzieć, a co my mamy wspólnego z Kainem? Nawet jeśli chodzi o Zachariasza, on kilkaset lat wcześniej, co najmniej 400 czy 500 lat wcześniej, został zamordowany. Zanim Pan Jezus to mówił. Minęło od tych wydarzeń, i on wymienia całą listę zamordowanych sprawiedliwych ludzi, minimum kilkaset lat. I Jezus mówi, spadnie na was to wszystko, was obciąży to. Czy to nie brzmi trochę niesprawiedliwie? Obciąży was to, co zostało zrobione kilkaset, czy nawet kilka tysięcy lat temu. Wszystko spadnie na wasze głowy. To bardzo dziwne miejsce Bożego Słowa. I po prostu chciałem pokazać, jak działa ten mechanizm odpowiedzialności, która przychodzi przez pokolenia. Zacznijmy od tego, werset 29. 31 Pan Jezus mówi, a tak wystawiacie sobie świadectwo, że jesteście synami tych, którzy mordowali proroków. Pan Jezus mówi, sami to przyznajecie, poprzez to, co mówicie, że jesteście potomkami morderców, buntowników przeciwko Bogu. Wasi przodkowie to byli mordercy, jesteście potomkami morderców. I Pan Jezus mówi, zwróćcie na to uwagę, nie lekceważcie tego, nie bądźcie zaślepieni na ten fakt, że jesteście potomkami morderców, bo to ma dzisiaj znaczenie. Ja spróbuję to za chwilę wyjaśnić, jak ja rozumiem te rzeczy, ale Pan Jezus mówi, coś z tego, że wasi przodkowie mordowali, a wy jesteście ich potomkami, dzisiaj działa w waszym życiu. Musicie coś z tym zrobić. Bo jeśli nie zrobicie z tym nic, to czekają was straszne konsekwencje. Albo inaczej, Pan Jezus mówi, duch waszych ojców odzywa się w was i dlatego chcecie mnie zamordować. Szybko zróbcie coś z tym, bo jeśli nie, to spadnie na wasz sąd. Na jakiej zasadzie? Następne wersety mówią, 32, wy też dopełnijcie miary ojców waszych. Ten język jest taki kłopotliwy. Powiedzmy to bardziej obrazowo czy współcześnie. A więc jest coś takiego jak naczynie, bo miara to jest naczynie. To jest naczynie, do którego nasypuje się coś albo nalewa się coś. Zależy, czy to miara do płynów, czy do sypkich, tam na przykład do zboża, czy do mąki. Więc to naczynie napełnia się, ono jest od czasów Abla, gdzieś w tym duchowym świecie, i ono się napełnia z każdym popełnioną zbrodnią. Wzdłuż tej linii pokolenie za pokolenie coś się dolewa, coś się dolewa, coś się dolewa. Pan Jezus mówi, naczynie jest prawie pełne. Jest prawie pełne. Jak będzie pełne, wykona się sąd. Do tej pory nie było sądu, albo był w ograniczonym stopniu. Ale naczynie się napełnia. Uważajcie, bo naczynie się napełnia. Ponieważ jesteście potomkami morderców, to jest wasze naczynie. Ponieważ jesteście potomkami morderców, ich duch odzywa się w was. Jeśli coś z tym nie zrobicie, to wasze postępowanie spowoduje dopełnienie się tego naczynia i zawartość naczynia, cała zawartość naczynia, nie tylko to, co wy dolaliście, ale cała zawartość naczynia zostanie wylana na wasze głowy. I przyjdzie straszny sąd. I on przyszedł. Straszny sąd. Ponad 1 000 000 ludzi zostało zamordowanych przez Rzymian, kiedy Jerozolima była w 70 roku oblegana przez wojska. Zabrakło drzew do krzyżowania. To było coś strasznego, co przyszło wtedy. Straszny sąd przyszedł. Pan Jezus ostrzegał przed tym sądem. I ten sąd przyszedł w wyniku kumulacji grzechu, kumulacji niegodziwości. Ja sobie wyobrażam to w ten sposób. To nie wiem, czy ona jest taka do końca prawidłowa interpretacja, ale myślę tak, że kiedy Bóg stworzył Adama, stworzył go na swój obraz i podobieństwo. To jest tylko wyjaśnienie, to nie zmienia tych praw duchowych. To jest tylko próba wyjaśnienia. Ona może nie być prawdziwa, a może jest prawdziwa, ale nawet gdyby była nieprawdziwa, to nie zmienia tego prawa duchowego, że grzechy popełnione przez ludzi obciążają ich potomków, jeśli się z tym czegoś nie zrobi. I są dolaniem, następuje... Duch jest taki, że można go udzielać i go nie ubywa. To jest nie do pojęcia, ale tak jest. Ducha można udzielać i go nie ubywa. Jak weźmiesz coś materialnego, podzielisz, to masz mniejsze porcje, ale jeśli z ducha udzielisz, to nie ubywa ci. I w tym duch to też oznacza życie. Ja, taki mój pogląd jest w tym momencie, wierzę w ten sposób, że kiedy rodzice płodzą dzieci, kiedy poczyna się dziecko, to nie jest tak, że kiedy on tam współżyją, plemnik łączy się z jajeczkiem, to Bóg wstępuje i stwarza nowe życie. Nie. Nie. On to życie dał już, kiedy stwarzał Adama, kiedy tchnął w Adama. I to wystarczy. To tchnienie jest wystarczające dla wszystkich miliardów ludzi, którzy żyją tutaj na ziemi, żeby oni istnieli. Z tego samego tchnienia, z tego samego ducha pokolenie po pokoleniu jest przekazywane. I w momencie, kiedy poczyna się życie, coś z ducha kobiety, coś z ducha mężczyzny przechodzi do tego nowego stworzenia i staje się człowiek. Więc Bóg dał nam tą zdolność przekazywania życia, nie stwarzania, bo nic nowego nie stwarzamy, ale poczynania nowego życia. I to jest już w nas. Cały wykład na ten temat, nie chciałbym, to jest taka dygresja, ale zwróćcie uwagę na słowo zapisane w 7 rozdziale Hebrajczyków, gdzie jest powiedziane, że Lewi był w lędźwiach swojego ojca Abrahama. On już tam był. To znaczy, w jakim sensie? Oczywiście można powiedzieć w sensie genetycznym, ale to nas mniej interesuje, ponieważ istotą człowieka jest jego niematerialna część. A więc w sensie ducha, w sensie tego życia, tam to już było w Abrahamie. I teraz, jeżeli tak na to popatrzymy, to jest tylko wyjaśnienie, to jest tak, że jeżeli ktoś jest mordercą, to skaża swojego ducha każdym swoim takim postępowaniem. I teraz jego dzieci rodzą się z tym skażeniem i mają skłonność, żeby robić podobne rzeczy. Więc to nie z powodu genów, jak nauka próbuje, która uparcie odrzuca tą niematerialną część. Dzieci alkoholików mają większą skłonność do alkoholu niż inni ludzie. Albo dzieci homoseksualistów mają większą skłonność do homoseksualizmu niż inni ludzie. To nie sprawa genów. Ja nie wiem, może w genach to też jest zapisane. Ale to jest sprawa ducha. Tego, co jest przekazywane w tym niematerialnym, w tej niematerialnej sferze. Z drugiej strony, warto to podkreślić, jest odrodzenie, jest odkupienie, jest nowe stworzenie. Dlatego to jest nie tylko przebaczenie grzechów, ale nowe stworzenie. Przychodzi Duch Boży, tym razem to już jest nowe tchnienie, tak, które każdy osobiście otrzymuje od Boga. Teraz to Bóg wstępuje na ziemię, wstępuje do tego, który wyznaje Jezusa i dokonuje przemiany w Jego duchu. To nie jest jednorazowe, to jest proces, ale dokonuje przemiany i kiedy to następuje, ja mogę być z najgorszej możliwej rodziny. Mogą moi wszyscy przodkowie do 10 pokolenia popełniać najgorsze rzeczy, ale w momencie, kiedy się nawracam,
I kiedy przyjmuję Ducha Bożego, następuje odnowienie. I moje dzieci nie są tym obciążone. Ja im tego nie muszę już przekazywać. Czara została wylana na Jezusa. Nastąpiła pokuta, On to wziął na siebie i ja nie zbieram gniewu, jeśli chodzi o moje osobiste życie. Ale niektórymi rzeczami musimy się... Niektóre rzeczy Bóg robi jakby... O, tak, nawracam się, jestem od tego wolny, od tamtego wolny, a inne się ciągną. Jeśli się ciągną, to znaczy, że jest coś, z czym Bóg chce, żebyśmy się rozprawili świadomie. I to jest to wyzwanie, które skierował Jezus do faryzeuszy. Musicie się upamiętać. Musicie się upamiętać również z tego, co zrobili wasi przodkowie. Musicie uznać, że jesteście synami morderców, inaczej mówiąc. Że macie w sobie tą skłonność. I pokutować. Bo jeśli nie zrobicie tego, to jest ważne. Jeśli nie zrobicie tego teraz, kiedy ja was do tego wzywam, to później nie będziecie w stanie kontrolować swojego postępowania. I wejdziecie w tą starą kolejnę i postąpicie jeszcze gorzej niż wasi przodkowie. Jeżeli nie następuje pokuta, to grzech czy niegodziwość się kumuluje. I kolejne pokolenie są coraz gorsze. Stąd jest jakaś słuszność w tym stwierdzeniu, że w miarę upływu czasu zepsucie jest coraz większe. Ponieważ kolejne pokolenia kumulują niegodziwość. Kumulują grzech. Jedyną nadzieją jest Kościół, który powstanie i będzie pokutował, i będzie przecinał, i będzie zapobiegał temu, żeby do miary, do tego naczynia była dolewana kolejna porcja, która sprowadzi sąd. Ważne jest to, że chociaż sąd przyszedł, nie wszyscy Żydzi byli osądzeni, ponieważ ci, którzy się nawrócili, byli ostrzeżeni przez Jezusa, oni opuścili Jerozolimę. I zanim to miasto było oblegane, zostali wypędzeni wcześniej nawet w dużej mierze stamtąd. I ten sąd, jeśli tylko wierzyli w to, co mówił Jezus, ten sąd ich nie dotknął. A więc musimy zwrócić uwagę na to, co się działo w przeszłości, dlatego że rzeczy, które wydarzyły się nawet kilkaset lat wcześniej, dopóki się ktoś z nimi nie rozprawi, dopóki nie nastąpi odcięcie się, dopóki nie nastąpi pokuta, będą nas obciążać. Weźmy nasz przykład, który jest w tej chwili absolutnie aktualny. Pewne rzeczy wyszły poprzez ujawnienie mordu w Jedwabnym. Jeszcze się tam sprzeczają o szczegóły, ale nie ma wątpliwości co do tego, że zrobili to Polacy. Dlaczego to zrobili? Zrobili to dlatego, że byli antysemitami, to znaczy mieli w swoich sercach nienawiść do Żydów, czego rozliczne dowody dawali również przed II wojną światową. I ten antysemityzm, o którym mówi się o nas Polakach, wyssany z mlekiem matki, i niestety jest to prawda, nie tyle z mlekiem matki, co ciągnący się przez pokolenia, kiedy zostały stworzone odpowiednie warunki, a one zostały stworzone. Najpierw władza radziecka, stosując metodę dziel i rządź, umieszczała we władzach Żydów, żeby była nienawiść pomiędzy Polakami a Żydami, więc Polacy mają takie wspomnienie, że oni tam byli w tych władzach, radach i tak dalej, ustanowionych przez Rosjan, kiedy przyszli. Więc to wzmogło nienawiść do Żydów. Następnie pojawili się Niemcy i powiedzieli, proszę bardzo, to za to nie zostaniecie ukarani, róbcie co chcecie. Dali wolność, dali poczucie bezkarności i pobudzali. Dlatego Polacy w tych okolicznościach, to, co tam było skumulowane, to najgorsze po prostu wyszło na wierzch w postaci okropnej zbrodni. Nie wystarczy nam przyznać to, ale musimy mieć świadomość, że to naczynie dalej jest napełnione. W niewielkim stopniu ktoś coś z tym zrobił. Wierzę, że w wyniku modlitwy ta sprawa wychodzi na wierzch i zaczyna się o tym otwarcie mówić. Chyba po raz pierwszy po wojnie. Polacy mają szansę stawić czoła temu grzechowi. Ale to musi być dokonane, bo jeśli nie, jeśli my się z tym nie rozprawimy, to zadziała duchowe prawo, które spowoduje, że jeśli zostaną stworzone odpowiednie okoliczności, antysemityzm znowu się ujawni w postaci konkretnego postępowania. Jeżeli my się z tym nie rozprawimy, to przyjdzie na nas, dopadnie nas i w jakiś sposób ujawni się i nie wiem, czy to musi być koniecznie zbrodnia, może w obecnym czasie będzie to inaczej się odbywało, ale to się stanie, to wyjdzie na wierzch. To jest duchowe prawo. Jeżeli w odpowiednim czasie nie rozprawimy się z tym skumulowanym grzechem, z tą niegodziwością, która nas obciąża, która jest w tej duchowej sferze, w naszej naturze, to to się odezwie. To wyjdzie to na wierzch. To nas doprowadzi do upadku. My, jako ludzie wierzący, możemy się identyfikować. Zaraz to będę o tym mówił. To, co powinni zrobić teraz Polacy, to powinni pokutować z powodu antysemityzmu. Nikt nie będzie osobiście ponosił przed Bogiem odpowiedzialności za to, że jego ojciec zamordował kogoś. Na sądzie wiecznym nie. Ale jeśli dzisiaj nie przyzna, że jest synem mordercy i że w związku z tym ma w swoim sercu, nie wiem, czy kto oglądał reportaż tego zrobiony na temat Jedwabnego w tych dwóch częściach, tam byli różni ludzie. Inaczej mówili potomkowie tych, którzy ratowali Żydów, inaczej wypowiadali się potomkowie tych, którzy ich mordowali. W tych pierwszych była tolerancja, miłość, w tych drugich był dalej antysemityzm. To się dziedziczy po przodkach. To, co trzeba zrobić, to powiedzieć tak, to jest prawda. Jestem synem morderców, albo synem bałwochwalców, albo synem ludzi rozpustnych, albo jeszcze i tak dalej można wymieniać. Wyznaję to, pokutuję z tego, odcinam się od tego, żeby mnie ten grzech nie dopadł. Potrzebuję odrodzenia, potrzebuję, żeby Duch Święty przyszedł i tchnął, żeby to, kto pierwsze umarło, a zostało zastąpione przez Boże tchnienie, przez zdrową postawę, zdrową część charakteru. Tak przy okazji jeszcze takie uzupełniające stwierdzenia, bo mówiłem w oparciu o jeden fragment, może otworzymy pierwszą Mojżeszową, 15 rozdział. Myśmy rozumieli, że Bóg patrzy na rzeczy nie poprzez upływ czasu mierzony latami, ale pewne rzeczy dokonują się, kiedy się coś dopełni. W 15 rozdziale Bóg rozmawia z Abrahamem i przeczytamy taki fragment, 16 werset tylko. On zapowiada przyszłość, opowiada, że jego potomkowie będą w Egipcie, ale przyjdzie taki czas, że przyjdą do tej ziemi, którą ja ci obiecałem i wezmą ją w posiadanie, ale to musi upłynąć ileś czasu. I zobaczcie, jak ten czas został określony. 16 werset. Lecz dopiero czwarte pokolenie wróci tutaj, gdyż przed tym czasem nie dopełni się wina Amorytów. Znaczy, Bóg mówi do Abrahama tak. Żeby twoi potomkowie mogli wejść do tej ziemi, ja muszę usunąć stąd Amorytów. Ale żebym mógł ich usunąć, znaczy fizycznie pozbawić życia, żeby mógł ich usunąć, musi się dopełnić ich wina. Bóg jest sprawiedliwy. I Bóg mówi, ja wiem, że przez cztery pokolenia to się stanie, że oni będą dalej grzeszyć i to naczynie zostanie napełnione i przyjdzie czas, ale nie wcześniej, jak przed czwartym pokoleniem. Przyjdzie czas, że będę musiał sprawiedliwie ich osądzić i wtedy będzie można ich usunąć, a twoi potomkowie będą mogli tu wejść. Zobaczcie, wszystko, co Bóg robi, musi być i jest sprawiedliwe. To nie było przeznaczenie czy wyrok dla Amorytów, to po prostu była zapowiedź. Dlatego, że Bóg wie, co się dzieje w przyszłości i mówi, będzie potrzeba czterech pokoleń, ale to się niestety stanie i Amoryci będą usunięci, dlatego że dopełnią miary swojego grzechu. Bóg kieruje się dopełnieniem miary. Stąd, kiedy ktoś raz grzeszy, nawet chrześcijanin, patrz, nic się nie dzieje. Nie ma żadnej konsekwencji. Zadawaj drugi raz, nic się nie dzieje. Bóg mi przebacza, jest fajnie. Wielu chrześcijan tak robi. Ludzie niewierzący tak robią. Postępują źle, nic się nie dzieje. Myślą, albo nie ma Boga, albo go to wcale tak nie obchodzi. Można w każdym razie to robić. Nie widzą tego, że każdy ten postępek powoduje, że coś się dolewa do tego naczynia. Nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje, dopóki naczynie nie zostanie napełnione. I nagle spada sąd. Ale spadnie na pewno. Jeśli ktoś konsekwentnie popełnia to samo, aż napełni naczynie. Dotyczy to ludzi wierzących i niewierzących. To jest duchowe prawo, prawo pełni. Kiedy się dopełnia coś, Bóg zaczyna działać. Dzięki Bogu, że prawo pełni nie działa tylko w negatywny sposób. Objawienie, 5 rozdział i 8 werset. Jest to wizja tego, co się dzieje w niebie. Ja tylko jeden werset czytam. Muszę przejrzeć kontekst. A gdy ją wziął, upadły przed barankiem cztery postacie i 24 starców, a każdy z nich miał harfę i złotą czaszę pełną wonności, są to modlitwy świętych. Przed Boży tron były przez starców przynoszone naczynia, czasze pełne wonności. Nie jakoś napełnione wonnościami, ale pełne wonności. Przed Boży tron przynosi się napełnione naczynia. Czy są to naczynia, które wołają o sąd? Czy są to naczynia, które wołają o miłosierdzie? Napełnione modlitwami przynosi się pełne. Jest coś takiego, jak dopełnienie się też w modlitwie. Napełnienie tej miary, czy tego naczynia. I modli się, nic się nie dzieje. Aż w pewnym momencie naczynie zostaje napełnione. I Bóg zaczyna działać. Naczynie jest wtedy wzięte, zaniesione przez Boży tron i Bóg zaczyna działać. I czasem tak jest. My nie widzimy, ja nie widzę, Raul, my nie widzimy tych rzeczy tak duchowo, jak one się dokonują. Ale czasem tak jest, że ktoś przychodzi, pomodli się krótko i coś się dzieje. Myślę, ale ja mam dar wiary, ale moja modlitwa jest skuteczna. On nie wie tego, że przed nim ileś tam ludzi przez ileś czasu modliło się i napełniało to naczynie, a on miał ten przywilej, żeby ostatnią kroplę wlać i myśli sobie, ale ja się modlę, ale ja jestem dobry. Musimy wiedzieć to, że w niektórych sprawach Bóg pobudza mnóstwo ludzi. Kiedyś staniemy przed Bogiem i to się okaże. I wszelka pycha będzie poniżona. I każdy będzie sprawiedliwie oceniony. Bądźmy ostrożni, kiedy oceniamy samych siebie, ponieważ Bóg kumuluje pewne rzeczy. I kiedy spada na kogoś sąd, to nie znaczy, że on jest tym najgorszym. To tylko znaczy, że on dopełnił miary. I to akurat w jego czasie przyszło to na niego. Kiedy ktoś jest skuteczny, kiedy my będziemy oglądać przebudzenie, ja wierzę, że będziemy, nie znaczy, że my je wywalczyliśmy. My tylko mieliśmy ten przywilej, że już się napełniło naczynie i trzeba tylko trochę dolać. I przyszedł czas Bożego miłosierdzia. Naczynie miłosierdzia zostanie wylane, już się wylewa na nasz kraj. Ale nie możemy zapomnieć o tym, nie możemy odrzucić czy zlekceważyć pokoleń ludzi wierzących, którzy zapłacili ogromną cenę łez, krwi, potu, ciężko pracowali, zmagali się, modlili się, wołali, naprawdę robili to gorliwie. Nie powinniśmy, nikt z nas nie powinien myśleć, że my teraz odkrywamy wstawiennictwo. Pokolenia przed nami byli ludzie, którzy się naprawdę modlili. Może modlitwa niektórych z nas powinna nas zawstydzić. Naprawdę gorliwie. I to się liczy. Oni napełniali to samo naczynie. Nie osobne. Bóg nie powiedział, nie sprawdziliście się, odstawiam wasze naczynie. Nie. To samo polskie naczynie. Oni napełniali to samo naczynie może w Płocku, czy w Warszawie, czy w Pabianicach. Było już napełniane przez poprzednie pokolenie. Choćby to był jeden człowiek. My tylko dolewamy, współpracujemy ze sobą. To jest ta zbiorowa odpowiedzialność w pozytywnym sensie. Że możemy też zbiorowo zabiegać o pewne rzeczy, czy odbierać błogosławieństwo. Podobnie jeśli chodzi o przyjście Jezusa. Ono również nie nastąpiło w jakimś magicznym czasie, bo tam okrągła data, czy coś takiego. Nie. Dopełniły się pewne rzeczy. Dopełniły się pewne rzeczy. Bóg przygotował swój naród, przeprowadził przez ten proces, o tym można długo rozmawiać. Naród był niewątpliwie wyleczony z pewnych rzeczy. Były ciężkie problemy, ale z pewnych rzeczy byli wyleczeni. Za czasów Jezusa żadnego posążka, żadnego bałwana na tym terenie nie było. Zostali skutecznie z tego wyleczeni. To jest fakt. Bóg pracował nad nimi kilkaset lat. Z pewnych rzeczy ich wyleczył. Przygotował, dopełniły się i przed właściwy moment. Pan Jezus przyjdzie po raz drugi też nie o jakiejś wyznaczonej dacie, ale kiedy się pewne rzeczy dopełnią. Jest konkretnie napisane w liście do Rzymian, 11 rozdział, 25, zdaje się, werset, że musi się dopełnić liczba pogan, którzy wejdą. To jest bardzo mocno związane z zwiastowaniem Ewangelii. Dopełni się liczba pogan, napełni się naczynie, Pan Jezus przychodzi. Więc w pewnym sensie zależy to od nas. Bóg cierpliwie nas znosi, bo chce sam uratować. Pracuje nad nami, próbuje zmienić nasze serca, wysłać nas do tych ludzi. My się opieramy, niektórzy bardziej, drudzy mniej. Mamy skłonność do tego, żeby dbać o siebie. Boimy się. Nie wierzymy. Wymyślamy sobie różne teorie, żeby się usprawiedliwić. A Bóg nas cierpliwie znosi, bo chce, żeby Jezus tu przyszedł po raz drugi, ale musi się dopełnić liczba pogan, którzy wejdą. Jeszcze dwa fragmenty. To jest Księgi Jeremiasza, 16 rozdział, werset 10 do 12, to jest też takie napomnienie. 16 rozdział Jeremiasza. A gdy oznajmisz temu ludowi wszystkie te słowa, a oni ci powiedzą, za co Pan zapowiedział nam całe to wielkie nieszczęście i jaka jest nasza wina, jaki jest nasz grzech, w którym zgrzeszyliśmy przeciwko Panu Bogu naszemu, to im powiesz. Za to, że wasi ojcowie opuścili mnie, mówi Pan, i chodzili za cudzymi bogami i służyli im, i im się kłaniali, mnie zaś opuścili, mojego zakonu nie przestrzegali, a wy jeszcze gorzej postępowaliście niż wasi ojcowie i oto każdy z was postępuje według uporu swojego złego serca, nie słuchając mnie. To jest kolejny fragment, który ilustruje tą samą zasadę. Ojcowie postępowali źle, a wy żeście się nie odwrócili i dlatego postępujecie jeszcze gorzej. Kumulacja niegodziwości sprowadza sąd. Wcześniej 14 rozdział mówi o tym, co mamy zrobić. To jest rzecz oczywista, 20 werset. Uznajemy, Panie, naszą bezbożność, winę naszych ojców, że zgrzeszyliśmy przeciwko Tobie. Wyjściem jest wyznanie grzechów, jest upamiętanie się, jest pokuta. A więc podsumowując, Bóg patrzy na nas zbiorowo. Jako na naród, jako na miasto, jako na kościół, jako na pokolenia. Kolejne pokolenia, ta sama rodzina, kolejne pokolenia patrzy zbiorowo. Teraz pytanie jest takie, jeśli mamy tą świadomość, dostrzegamy już o pewnych rzeczach, w oczywisty sposób widać, niektóre wymieniłem dzisiaj, dostrzegamy pewne pokoleniowe obciążenia naszego narodu, albo konkretnie pewnych miast, czy ktoś w swoim własnym życiu. Nie lekceważ tego. Jeżeli wiesz, że twoi przodkowie byli bałwochwalcami, oddani bardzo na przykład kultowi maryjnemu, musi nastąpić w twoim życiu moment, kiedy ty świadomie się od tego odcinasz. Nie możesz nosić sobie tego dziedzictwa, bo to może jakieś kłopoty spowodować. Czy jakieś takie inne sytuacje. Nawet jeśli ktoś osobiście tego nie zdążył zrobić. Więc czy jeden człowiek może coś zrobić? Może. Jeden człowiek może wiele zrobić. Czy my jako garstka możemy coś zrobić? Słowo Boże podaje przykłady, że pojedynczy ludzie, którzy są bardzo oddani, mogą coś działać. Po pierwsze, negatywnie mogą. Na przykład Achan wziął coś nie coś tam, co znalazł, jakiś tam płaszcz, jakieś tam coś srebrnego w Jerychu i ileś tam ludzi z Izraela zginęło w następnej bitwie. Cały naród poniósł klęskę z powodu grzechu jednego człowieka. Podobnie było, gdy chodzi o królów izraelskich. Jeden z królów coś robił, cały naród ponosił konsekwencje. Ale z drugiej strony jeden człowiek może też zatrzymać Boży gniew. Ja chcę przeczytać ten kluczowy fragment z Księgi Ezechiela, 22 rozdział. Jakby czytać kontekst, cały ten rozdział i wcześniejsze miejsca, to tam jest opisywany jest grzech Izraela. I są wymienione rzeczy jedna po drugiej i jest opisany proces dopełniania się tego naczynia. Jest wcześniej opisany proces dopełniania się. I kiedy dochodzimy do tego 30 wersetu, to już jest mowa o napełnionym naczyniu, które domaga się sądu, ale okazuje się, że to jeszcze można zatrzymać. I przeczytamy 30-31 werset. Szukałem wśród nich męża, który by potrafił wznieść mur i stanąć i przed moim obliczem stanąć w wyłomie, stawiając się za krajem, abym go nie zniszczył, lecz nie znalazłem. Dlatego musiałem wylać na nich swój gniew, zniszczyłem ich w ogniu mojej popędliwości i ich postępki zwaliłem im na głowę, mówi Wszechmocny Pan. Jest możliwość, nawet kiedy naczynie jest już pełne lub prawie pełne, nawet pojedynczy ludzie, pojedynczy człowiek, który umie stanąć w wyłomie, który chce to zrobić, który zechce stanąć pomiędzy Bogiem a grzesznymi ludźmi, on może zatrzymać Boży gniew. Bóg mówi, gdybym znalazł takiego człowieka, nie musiałbym wylewać swojego gniewu. Szukałem kogoś takiego, ale nikogo takiego nie znalazłem. Nie było nikogo, który by chciał uratować naród. Myślę, że dzisiaj również Bóg szuka takich ludzi, w swoim kościele szuka, którzy byliby gotowi stanąć w wyłomie i mimo, że może w niektórych dziedzinach już to naczynie jest pełne lub prawie napełnione i może grozić sąd. I czego nie należy lekceważyć, to wstawiennictwo może to zatrzymać, tak jak to zrobił Mojżesz. Ostatnie miejsce to jest Księga Daniela. może ktoś powiedzieć, ale ja nie mam nic wspólnego z tymi grzechami, które są popełniane w moim kraju i nie wiem nawet nic o tym, żeby moi przodkowie takie grzechy popełniali. Jednak ponieważ Bóg zbiorowo patrzy nawet na cały naród, czy tam na miasto, czy na jakąś inną grupę ludzi, mamy tę możliwość i to jest pewnego rodzaju przywilej, że możemy się utożsamić z ludźmi, którzy grzesznie postępują, tak jakbyśmy sami byli tymi grzesznikami i możemy się modlić. Tak postąpił Daniel. Może ten fragment czytam, 9 rozdział od 2 wersetu. W pierwszym roku jego panowania ja, Daniel, zwróciłem uwagę w księgach na liczbę lat, które miały upłynąć według słowa Pana do proroka Jeremiasza nad ruinami Jeruzalemu, to jest 70 lat. I zwróciłem swoje oblicze na Pana, Boga, aby się modlić, błagać, w poście, we włosienicy i popiele. Modliłem się więc do Pana, mojego Boga, wyznawałem i mówiłem: ach Panie, Boże wielki i straszny, który dochowujesz przymierza i łaski, tym, którzy Cię miłują i przestrzegają Twoich przykazań, zgrzeszyliśmy, zawiniliśmy i postępowaliśmy bezbożnie, zbuntowaliśmy się i odstąpiliśmy od Twoich przykazań i praw. I nie słuchaliśmy Twoich słów, proroków, którzy w Twoim imieniu przemawiali do naszych królów, naszych książąt, naszych ojców i do całego pospólstwa. U Ciebie, Panie, jest sprawiedliwość. Nam zaś, jak to jest dzisiaj, jest wstyd. Nam, mężom judzkim i mieszkańcom Jeruzalemu, całemu Izraelowi, bliskim i dalekim we wszystkich krajach, po których rozproszyłeś ich z powodu niewierności, jakie się dopuścili wobec Ciebie. Panie, wstyd nam, naszym królom, naszym książętom i naszym ojcom, bo zgrzeszyliśmy przeciwko Tobie. U Pana Boga naszego jest zmiłowanie i przebaczenie, gdyż zbuntowaliśmy się przeciwko Niemu i nie słuchaliśmy głosu Pana Boga naszego, by postępować według Jego wskazań, które nam dał przez swoje sługi proroków. Daniel wyznaje tutaj wszystkie grzechy i on jest jedno z tymi, którzy popełniali te grzechy. Czytamy w Biblii, że on był człowiekiem, który bardzo sprawiedliwie, że on jest wymieniony, zdaje się, w księdze, w jakimś miejscu, przepraszam, nie pamiętam, jest wymieniony jako człowiek nienaganny obok Joba. On sam tego nie zrobił. Ale on mówi tak, jakby zrobił. Prawda jest taka, że w swoim sercu wszyscy jesteśmy bardzo podobni do siebie. I tam jest ta nieprawość. I tylko Boża łaska sprawiła, że nie mieliśmy okazji pewnych rzeczy robić. Dlatego możemy łatwo się utożsamić. Nie jako sędziowie, którzy mówią: Panie, wybacz tym ludziom, którzy sami, tym niedobrym, którzy tam takie rzeczy takie i takie robią tutaj, w tym naszym mieście. Ale Panie, wybacz nam, że my takie rzeczy robimy. Jedyna różnica pomiędzy mną a człowiekiem, który gdzieś tam w tej chwili grzeszy, jest to, że Boża łaska uratowała mnie, a Jego jeszcze nie. To jest jedyna różnica. I kiedy my w taki sposób, w takim utożsamieniu identyfikujemy się z grzechami, które przyszły przez pokolenia, z grzechami, które przyszły jako zbiorowy problem i pokutujemy przed Bogiem, wtedy możemy zatrzymać wylanie Bożego gniewu i sprowadzić Jego miłosierdzie. Jeśli ono dotrze do ludzi, to wtedy gniew zostanie zatrzymany. Jeśli doprowadzi do nawrócenia choćby parę procent, już wystarczy, dlatego że kiedy Abraham rozmawiał z Bogiem, wystarczyło, że tam by 10 było, którzy by się nawrócili, było sprawiedliwe i gniew by nie był wylany na miasto. Więc w pewnym sensie chodzi, żeby chociaż złapać liczący się przyczółek, jakiś procent, stawiennictwo, wyznawanie grzechu, powoduje, że zatrzymuje się Boży gniew. Kiedy się identyfikujemy z tymi, którzy grzesznie postępują, czy to w przeszłości, czy obecnie ma miejsce, sprowadza to Boże miłosierdzie, usuwa przeszkodę, Ewangelia dociera do ludzi i wtedy ten proces postępuje, proces zatrzymania Bożego gniewu, ponieważ ludzie się odwracają i w swoim życiu robią porządek. To jest nasze zadanie. Rozpoznać te rzeczy, które stanowią zagrożenie, które wprowadzają sąd, których diabeł używa, żeby zaślepić ludzi i nie dopuścić, żeby zobaczyli Ewangelię. Kiedy my to robimy, oczy się otwierają i przychodzi miłosierdzie. Przychodzi Boża łaska. I nawet jeden człowiek, który jest gorliwie oddany modlitwie, może bardzo wiele uczynić. Modlitwa Daniela została wysłuchana. Dopóki on żył, Miasto było odbudowywane. Trwała odbudowa świątyni. Kiedy Daniel zmarł, na pewien czas zostało to zatrzymane. Dlatego, że wstawiennik umarł. Wielki człowiek modlitwy. Człowiek przez modlitwę może bardzo dużo osiągnąć. Może bardzo, bardzo dużo uczynić. Może mieć ogromny wpływ na to, co się dzieje wokół. Masz czas na przerwę.
Chciałbym tylko prosić, żeby prezes oznaczył, jeśli